Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Także człowiek epoki cyfrowej poszukuje Boga, przypomniał Benedykt XVI. Swą katechezę papież poświęcił znaczeniu modlitwy w życiu człowieka i jego zmysłowi religijnemu. Po relacji z audiencji poznamy nieznane szczegóły i tajemnice zamachu na Jana Pawła II. Andrzej Grajewski ujawnia je w niezwykłej książce Papież musiał zginąć, wyjaśnienia Aliakczy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Modlitwa ma swoje źródło w naturze człowieka, w jej religijnym charakterze. W serce człowieka jest bowiem wpisana tęsknota za swym Stworzycielem oraz pragnienie tego, co absolutne, piękna, dobra, prawdy, mówił Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Należy ona do nowego cyklu, który jest poświęcony modlitwie. Dziś papież mówił jeszcze o wrażliwości religijnej, która jest właściwa ludziom każdej kultury i epoki. Nie zmieniły tego nawet ideologie oświecenia, które zapowiadały zmierzch religii i Boga, zaznaczył Benedykt XVI. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Choć w naszych czasach widoczne są znaki sekularyzacji, a wielu ludzi cechuje obojętność w odniesieniu do Boga, to równocześnie obserwujemy przebudzenie religijne, ponowne odkrywanie znaczenia Boga w życiu człowieka i poszukiwanie duchowości, która wykraczałaby poza materialne horyzonty ludzkiego istnienia. Człowiek ze swej natury jest religijny. Pragnienie Boga jest wpisane w jego serce, bo został przez Boga i dla Boga stworzony. Religijność nie wyłania się jedynie z antycznych światów, ale przenika całą ludzką historię. Tak jak człowiek z epoki jaskiniowej, tak też ten z epoki komputerowej poszukuje w doświadczeniu religijnym dróg prowadzących ku przekroczeniu jego skończoności i wychodzeniu poza egzystencję ziemską.
Benedykt XVI zauważył, że choć człowiek często łudzi się własną samowystarczalnością, doświadcza on zarazem, że sam sobie nie wystarczy. Musi wyjść z siebie i otworzyć się na innego.
Filozof Ludwig Wittgenstein przypomniał, że modlić się znaczy czuć, że sens świata znajduje się poza światem. W dynamice tej relacji z tym, który daje sens życiu, z Bogiem, jednym z najbardziej typowych przejawów modlitwy jest gest uklęknięcia. Gest ten jest radykalnie dwuznaczny. Mogę bowiem zostać zmuszony do uklęknięcia, jak nędzarz czy niewolnik, ale mogę też uklęknąć z własnej woli, uznając w ten sposób moje ograniczenia, a tym samym potrzebę innego. To przed nim deklaruję, że jestem słaby, potrzebujący, że jestem grzesznikiem. W doświadczeniu modlitwy stworzenie ludzkie wyraża całą swą samoświadomość.
Do tematu katechezy papież nawiązał również w słowie do Polaków.
Moi drodzy, nasze życie wiary kształtuje się na modlitwie, gdy stajemy przed Bogiem, który objawił się w Jezusie Chrystusie, w milczeniu uczymy się używać. W Jego głos odkrywamy głębię Jego nieskończonej miłości, która nadaje sens naszemu istnieniu. Niech modlitwa wypełnia naszą codzienność. Niech Bóg wam błogosławi.
Trzydzieści lat po zamachu na Jana Pawła II możemy poznać wiele dotychczas szerzej nieznanych szczegółów i tajemnic tego dramatycznego wydarzenia. Ujawnia je Andrzej Grajewski w książce, która 17 maja ukaże się nakładem tygodnika Gość Niedzielny i Instytutu Pamięci Narodowej. Licząca 600 stron praca zatytułowana Papież musiał zginąć, wyjaśnienia Aliakczy, jest oparta głównie na zeznaniach tureckiego zamachowca. Z autorem książki Andrzejem Grajewskim rozmawia Sylwester Strzałkowski.
Prób rekonstrukcji zamachu było wiele i równie wiele można powiedzieć niejasności w tej sprawie. Czy teraz, 30 lat po zamachu, opracowane przez pana w książce dokumenty będą dla nas zaskoczeniem? No i przede wszystkim, czy dają nam nowy, bardziej prawdziwy obraz tych wydarzeń?
Książka jest wydawnictwem źródłowym przede wszystkim. Moja rola była tutaj wtórna, najważniejszą odgrywali ludzie z pionu śledczego IPN-u, którzy zdobyli te dokumenty i je przetłumaczyli. To należy w każdym momencie podkreślać. Ja dopiero przyszedłem na tym ostatnim etapie. Więc jest to przede wszystkim wybór źródeł. W tej książce nie ja mówię, tylko mówi Ali Adża z tego okresu, gdzie zdecydował się mówić, to znaczy od grudnia 81 roku do wiosny 84. To były dokumenty, które do tej pory nie były szerzej znane. Znaczy, można powiedzieć, że w ogóle były nieznane. Cytowano je oczywiście w trakcie rozpraw, które się odbyły przed sądem włoskim w czasie drugiego procesu, bo przypomnę, że w pierwszym procesie Adża został skazany w 81 roku po trzydniowym krótkim procesie na karę dożywocia, a tym drugim, który był na przełomie 85 i 86 roku. I wtedy Adża zdecydował się ujawnić więcej szczegółów na temat planowania i przebiegu zamachu na życie Ojca Świętego. Jak mówię, te jego wyjaśnienia były przytaczane na sali rozpraw, ale w sposób integralny nigdy ich nie przedstawiono, więc to jest jakby pierwsza tego rodzaju próba.
My mamy właściwie dwa obrazy tego, co wydarzyło się i co doprowadziło do zamachu 13 maja 1981 roku. Bo z jednej strony obraz oficjalny, zwłaszcza przez propagandę ówczesną przedstawiany, ale może w ogóle przez media, a z drugiej nasze, polskie też domniemania, że na pewno za tym stały służby sowieckie. Dokumentacja śledztwa, ku której z tych hipotez bardziej się skłania?
Odnosząc się do tej kwestii zasadniczej, jaki obraz nam daje Adża w swych wyjaśnieniach? No myślę, że jest to dość precyzyjny, logiczny i konsekwentny obraz przygotowań do zamachu i pokazujący jakby trzy kręgi sprawców tej zbrodni. Krąg ten najściślejszy, czyli wykonawcy, to są Turcy. Częściowo powiązani z organizacją Szarych Wilków, ale to również są tureccy komuniści, o czym się praktycznie w ogóle nie mówi. I to byli ludzie, którzy byli powiązani w sposób agenturalny, co wykazały tureckie sądy, zarówno z bułgarskimi, jak i sowieckimi służbami specjalnymi. Drugi krąg to są bułgarskie służby specjalne, które zajmują się pewną logistyką, zwłaszcza już samym wykonaniem zamachu na Placu Świętego Piotra. Oni przygotowują dokumentację bardzo ścisłą Ali Adży, to znaczy zdjęcia, robią razem z nim wizję lokalną na Placu Świętego Piotra, bo przecież to nie jest tak, że on, prawda, przyszedł 13 maja, stanął sobie wśród ludzi i zaczął strzelać. Z tych wyjaśnień, które on składał, wiadomo, że odbyły się co najmniej trzy wizje lokalne, gdzie bardzo precyzyjnie szukano miejsca, z którego mógłby strzelić, jednocześnie, żeby nie być oślepianym przez słońce, oraz miałby możliwość ucieczki. Miał dwa plany przygotowane ucieczki. Jeden z najistotniejszych elementów tego planu było granaty hukowe, które jego wspólnicy mieli rzucić tłum, aby pogłębić panikę. Dlaczego tego nie zrobiono? Dzisiaj nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Bułgarzy również dostarczyli Adży plany Placu Świętego Piotra z wyrysowanymi szczegółami, skąd papież wyjeżdża, gdzie zawraca, oraz zdjęcia papieża z kolejnych otwartych audiencji. Także on mógł jakby zapoznać się z sylwetką papieża i przemyśleć, w którym momencie i w które miejsce najlepiej będzie strzelać. No jest wreszcie trzeci krąg, o którym najmniej mówimy, który praktycznie również w czasie procesu nie wyszedł, a który w wyjaśnieniach Adży okazuje się, że jest. To znaczy krąg inspiratorów. Nie jest moim wielkim odkryciem powiedzenie, że inspiratorami była Moskwa, bo o tym mówiło się od samego początku. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, pewną zasługą tej książki, to pokazujemy konkretnie, kto, gdzie i kiedy powiedział Adży: wyrusz w drogę, na końcu której znajdziesz się na Placu Świętego Piotra. No i to jest sowiecki oficer KGB, znany z imienia i nazwiska, major Władimir Kuzoczkin, który pracował pod przykryciem konsula w ambasadzie sowieckiej w Teheranie, z którym Adża spotkał się wiosną w kwietniu 1980 roku. Zresztą przybył do tego Teheranu w innym celu, przerzucony przez bojówki komunistyczne z Turcji i przejęty przez podziemie komunistyczne w Iranie. i ci ludzie go doprowadzają do Teheranu i kontaktują go właśnie z Kuzoczkinem, który daje mu bardzo precyzyjne wskazówki, gdzie ma potem jechać do Sofii i z kim się kontaktować. I to jest sekretarz ambasady sowieckiej w Bułgarii, którego Adża nazywa Malenkowem, a prawdopodobnie chodzi o Aleksandra Milinkowa. Więc książka poprzez analizę wyjaśnień Adży odpowiada na pytanie, gdzie był ten rdzeń, ten główny ośrodek, z którego wyszedł rozkaz, no, był po prostu w Moskwie. Ale obraz wynikający z tego wcale nie jest jednoznaczny i klarowny, bo muszę dodać, że w 1982 roku major Kuzyczkin uciekł na zachód i do dzisiaj jest w rękach zachodnich służb specjalnych. I nic nie słyszałem o tym, aby jako świadek występował w jakimkolwiek z procesów i nie słyszałem nic o tym, aby Zachód podzielił się wiedzą, jaką od niego otrzymał w sprawie spotkań w Teheranie. Te wszystkie wyjaśnienia, które są, ja staram się krytycznie przeanalizować, odpowiadając na pytanie, co w niej jest prawdziwe, co jest fałszywe.
No właśnie, chciałem zapytać o wiarygodność Ali Adży. Człowiek aresztowany po zamachu na papieża może powiedzieć wszystko i on zresztą zmieniał front parę razy.
Tu trzeba bardzo precyzyjnie określić, jaki był jego status w momencie, kiedy zaczął mówić. On już nie miał nic do stracenia, ponieważ on już był osądzony na karę dożywotniego więzienia. Więc w tej pierwszej fazie procesu on nic nie powiedział. Aby zrozumieć sposób reagowania Adży, musimy się trochę cofnąć w przeszłość i przypomnieć jego bardzo ważne doświadczenie. To znaczy, on już siedział w więzieniu za domniemane zabójstwo w Turcji, tak? Zabił 1 lutego. Zabił lub uczestniczył w zabójstwie. Redaktora naczelnego jednej z największych tureckich gazet, Milliyet, Abdi İpekçi. To było oczywiście zabójstwo, które w tamtej atmosferze mogło, że tak powiem, zbliżyć Turcję do stanu blisko wojny domowej. Zresztą jakby to napięcie przeradza się potem w pucz zbrojny, który następuje we wrześniu 80 roku. Do tego czasu giną tysiące ludzi w Turcji w ramach walk pomiędzy bojówkami Defsol komunistycznymi, a między innymi Szarymi Wilkami prawicowymi. Rzecz charakterystyczna. W otoczeniu Adży byli zarówno jedni, jak i drudzy. Ten, który go doprowadził do Teheranu, Teslim Tore, to był właśnie jeden z liderów Defsol.
I podkreślało
po
się...
drugiej stronie. A mówi się tylko o tym jednym.
No właśnie, zawsze o Szarych Wilkach się
a właśnie.
Mówiło. Fanatyk religijny.
W ogóle sprawy religijne w ogóle nie mają tu żadnej roli. Dlatego po prostu absurdalne są tezy, które pojawiają się w ciągle w różnych publikacjach, że za zamachem stały jakiekolwiek motywy religijne. Znów wracam do tego wątku jego pobytu w więzieniu tureckim. I on z tego więzienia został wyciągnięty. On został złapany, nie przyznał się, nie obciążył nikogo i po kilku tygodniach udało się go z tego pilnie strzeżonego więzienia wojskowego pod Ankarą, Kartal Maltepe, wyprowadzić. Po prostu strażnik zamienił się z nim mundurem, a Adża po prostu wyszedł z tego więzienia, mijając kilka posterunków, zachowując zimną krew. On wiedział, że jeżeli będzie się odpowiednio zachowywał, to wybawienie przyjdzie i ktoś go wyprowadzi. Tymczasem we Włoszech czas mija, o nich nie przychodził. I on zrozumiał, że jest inna sytuacja. I być może spróbował swoje ostatnie szanse, czyli powiedzieć, jak było za cenę jakiegoś złagodzenia tego wyroku. I w tym momencie on zaczyna mówić i wtedy przychodzi do niego ten Bułgar i mówi mu, nawet tu cię możemy dosięgnąć. I nie tylko ty zginiesz, ale twoja matka, rodzina. I tam wymienia bardzo szczegółowo wszystkie imiona tej rodziny Adży. I od tego momentu on zaczyna się wycofać. Pierwsze wycofuje się z wyjaśnień na temat planowanego zamachu na Lecha Wałęsę. Wracając do tego kręgu mocodawców, ja również w książce przytaczam taki obszerny dokument z sowieckiego biura politycznego Sekretariatu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, który oznacza wyruszenie całych struktur, on jest z 79 roku, wyruszenie całych struktur sowieckiego państwa do walki z papieżem. I to są również zadania dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, różnych agent i instytucji, jak i dla KGB. Istota tej pracy polega na tym, że wyjaśnienia Adży są konfrontowane z różnymi innymi dokumentami i źródłami. A teraz wracając do pana pytania o wiarygodność tej relacji Adży, którą on wielokrotnie ją zmieniał. My mamy utrwalony obraz Adży zmyślającego na procesie, kiedy ogłosił się Mesjaszem, zaczął różne głupstwa wypowiadać. Tylko, że to była kreacja, to była gra. To nie jest wariat, to jest człowiek nieprzeciętnie inteligentny, obdarzony wręcz fantastyczną pamięcią. Znaczy, czytanie tych wyjaśnień pokazuje zupełnie w innym świetle Adże, którego wytypowano do tego zadania niezwykle trafnie. To nie był przypadkowy płatny morderca, to ktoś był niezwykle sprawny, niezwykle ideologicznie też zmotywowany, bo chodziło o to, żeby zadać cios światu zachodniemu, o czym się też rzadko mówi. Człowiek, który to potraktował no, jako swoiste zadanie swojego życia. I on oczywiście na sali sądowej kluczy, kłamie, wygłasza kolejne wersje, ale w śledztwie mówi zupełnie inaczej. Problem polega na tym, że on na sali sądowej obalił to, co mówił w śledztwie. Książka pokazuje zarówno te wyjaśnienia ze śledztwa, jak i potem jego zachowania na sali sądowej. Umożliwia właśnie weryfikację. Człowiek widzi, jak on zachowywał się wcześniej, a tu nagle się zachowuje zupełnie inaczej. No i teraz pytanie, dlaczego? No i znów jest bardzo istotny moment wizyty bułgarskich sędziów, którzy pod pretekstem, że Adża naruszył reżim paszportowy Bułgarii, dotarli do niego. Jest ten najważniejszy moment, kiedy nagle jeden z nich, Marko Petkow, zostaje z nim sam na sam. No i opowiadano to jako taką swoistą legendę, nie wiadomo, czy w ogóle ktoś taki istniał, prawda? Po pierwsze jest przesłuchanie, w którym tenże człowiek uczestniczy, a więc jest. Po drugie, udało się go przesłuchać na wniosek IPN-u i okazuje się, że człowiek zna biegle język turecki i potwierdza, że był przez moment sam na sam z Adżą. Wersja Adży jest taka, że powiedziano mu, że jeżeli dalej będziesz mówił to, co mówisz w śledztwie, oni to już doskonale wiedzieli, to po prostu zginiesz jak Emanuela Orlandi, włoska dziewczyna, która w tym czasie była porwana. I to porwanie bardzo mocno łączono ze sprawą zamachu na papieża, zresztą poniekąd słusznie.
Książka, która bazuje na materiałach źródłowych, jest właściwie ich krytycznym opracowaniem, niekoniecznie musi być łatwa dla każdego czytelnika. Jakiej książki się możemy spodziewać? Łatwiej nam czytać pewnie rekonstrukcje wydarzeń literacko napisane, a z drugiej strony no bardzo cenne jest to, że możemy sięgnąć bezpośrednio do źródeł, do wypowiedzi Ali Adży.
No, taką obiekcję również mieliśmy, przygotowując tą książkę, bo lektura tych wyjaśnień Adży to nie jest rzecz prosta, ponieważ, no, po pierwsze, występuje tam dziesiątki głównie tureckich nazwisk. Ta książka jest taką swoistą encyklopedią zamachu, ponieważ w przypadku tych osób, które udało się rozszyfrować, to są ich biogramy, także czytelnik wie, o kogo chodzi. Po drugie, jeżeli w pewnym momencie łapiemy Adżę na kłamstwie, no to dajemy odnośnik. Uwaga, za miesiąc, za dwa zmieni w tej sprawie wyjaśnienie i dajemy bardzo precyzyjny przypis, że ta wersja zostanie zmieniona. My do końca nie przesądzamy, która jest prawdziwa, ale wskazujemy czytelnikowi uwagę na to, że o tej samej sprawie będzie mówił inaczej. To jest taki swoisty przewodnik pomagający się przedrzeć przez te akta. Ale one i tak są trudne w lekturze, dlatego całość została poprzedzona moim bardzo obszernym, właściwie to jest książka w książce, wstępem blisko 100-stronicowym, który dokonuje po pierwsze rekonstrukcji tych wydarzeń na podstawie tych dokumentów oraz przedstawia te wszystkie polityczne oraz operacyjne uwarunkowania przygotowania zamachu na papieża. Czyli ta książka składa się jakby z takiego szkicu wstępnego, który jest jakby no samodzielnym, suwerennym opisaniem tego wszystkiego, co się działo, nie tylko w oparciu o wyjaśnienia Adży, ale i o znaną literaturę przedmiotu. No oraz potem są to dokumenty. Idea była taka, żeby o zamachu wreszcie przemówił jego główny wykonawca, a nie tylko kolejni badacze, dziennikarze, historycy. Muszę powiedzieć, że to, co mówi, to robi wrażenie. Bardzo tutaj byli mi pomocni również historycy z IPN-u, którzy zajmują się na co dzień edycją tego rodzaju źródeł, zwłaszcza pan Filip Musiał z krakowskiego IPN-u. No i pomagało mi mnóstwo ludzi, od znawców języka tureckiego do bułgarskiego. I muszę powiedzieć, że z taką falą spontanicznego wolontariatu, jaką doświadczyłem przy tej okazji, świadczy o tym, że wielu Polakom leży na sercu działanie na rzecz wyjaśnienia prawdy na temat tego zamachu. I myślę, że wynika to z pewnej słusznej intuicji, że w tym momencie, jak kule z pistoletu Adży zostały wystrzelone w kierunku Ojca Świętego, decydował się nie tylko jego los, ale los Polski również. Ponieważ dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby te kule zabiły papieża. Generalna prawda o zamachu jest w słowach, w moim przekonaniu, jednak nie w wyjaśnieniach Ali Adży, a w pewnym metafizycznym przesłaniu, które myślę, że Ojciec Święty ujął najtrafniej, że czyjaś ręka strzelała, a inna ręka prowadziła kulę. I te słowa są mottem tej książki.
Rozmową Sylwestra Strzałkowskiego z Andrzejem Grajewskim, autorem wyjątkowej książki Papież musiał zginąć, wyjaśnienia Aliakczy, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.